Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj naszym gościem jest pan doktor habilitowany Paweł Skibiński, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego.
Witam Państwa.
A będziemy rozmawiali o tym, czego dowiadujemy się nowego o prymasie tysiąclecia, o prymasie Stefanie Wyszyńskim, czego dowiadujemy się nowego w związku z dokonującą się ostatnio w kolejnych częściach publikacją jego promemoriów, jego dziennika, tekstu, który był zawsze otoczony specyficzną legendą, no bo bardzo długo, nie chciałem powiedzieć, bardzo długo nie był publikowany jak na dzienniki, bo oczywiście zazwyczaj tak bywa, że one nie są bardzo szybko udostępniane. Niemniej no, sama odległość czasowa w zestawieniu z powagą osoby, tak, której życiu świadczy, prymasa Wyszyńskiego, zawsze narastało to zainteresowanie. Co tam się mieści, jak one wyglądają, pewne niewielkie Wielkie fragmenty były udostępniane wcześniej, takim bodaj najszerszym, prawda? I takim w końcu najsłynniejszym, jednak najsłynniejszą częścią były zapiski więzienne.
Tu się muszę wtrącić, no, bo zapiski więzienne to nie do końca są promemoria. To znaczy, zapiski więzienne są jednak taką literacką kompilacją, nazwijmy to, trzech strumieni świadomości prymasa. To znaczy, przekonująco to pokazuje w wydaniu tomu trzeciego promemoria ksiądz Andrzej Gałka z panią Iwoną Czarcińską, którzy opracowali ten akurat fragment promemoriów. Promemoria są węższe, krótko mówiąc, niż to,
co... Są krótkimi notatkami.
Są krótkimi notatkami, ale generalnie rzecz biorąc, zapiski więzienne powstały jako kompilacja tychże promemoriów, czegoś, co można nazwać dziennikiem, i chyba jest w tej chwili już opublikowany przez Instytut Prymasowski, dziennikiem duszy, czyli zapiskami duchowymi prymasa, których w promemoriach bywają, ale to nie jest ich sedno, tak powiedzmy. I jeszcze do tego mamy korespondencję, która tam się pojawia, tak powiedziałbym, wkomponowana w treść. O tyle można mówić tutaj o autorskiej kompilacji, że prymas zaakceptował, autoryzował jakby tą zbitkę. To też nie jest do końca tak, że wszystkie fragmenty promemoriów weszły do zapisek więziennych, no ale ogromna większość. Promemoria to jest coś, co jest w gruncie rzeczy umowne, dlatego że to nie są jedyne zapiski prymasa, jak już widać. I w związku z tym umówiliśmy się tak, my historycy, trochę też właściciele tego rękopisu, czyli władze kościoła, że promemoria to jest zestaw, który sam prymas zdeponował w Gnieźnie. I to jest pewien zespół, rzeczywiście dość unikalny, codziennych zapisek prymasa, które on prowadził, no jeszcze wydaje się przed nominacją prymasowską, bo rzeczywiście te początkowe zapiski prymasa wyprzedzają bodajże o 2 miesiące objęcie funkcji arcybiskupa gnieźnieńskiego i warszawskiego i kończą się wraz, no właściwie wraz ze zgonem, tam bodajże ostatnie zapiski są 3 tygodnie przed śmiercią prymasa sporządzone, no już tam te ostatnie miesiące są dość, powiedziałbym, enigmatyczne, ale to naprawdę ostatnie 2-3 miesiące. W tej chwili próbujemy się przymierzyć do kolejnych skoków jakby w ramach opracowywania tego gigantycznego zbioru. To ma być 28 tomów i w związku z tym w tej chwili jesteśmy tuż przed wypuszczeniem na rynek księgarski przez wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej tomów 6, 7 i 8, a więc tomów za lata 59-60-61, a może uda nam się w tej chwili nadrobić tę pewną zaległość, którą mamy, to znaczy tom za końcówkę roku 56, czyli ten moment, kiedy prymas wyszedł z więzienia i 57, to powinniśmy zobaczyć w grudniu, więc wtedy będziemy mogli powiedzieć, że pierwsze 8 tomów już jest na rynku, no i trzeba jeszcze 3 razy więcej, także...
Można powiedzieć, że to jest z tego, co również mówiłeś przed chwilą, że mamy do czynienia z tekstem, który ma trochę charakter takiego dziennika kapitańskiego, zapisków tak. O tym, co kogo spotkał, jakichś istotnych wątków rozmowy, ale to jest, rozumiem, notatka, coś na granicy notatki służbowej i prywatnego dziennika wrażeń.
To znaczy, notatki służbowej to bym nie powiedział. To jest raczej, chciałoby się powiedzieć językiem, skoro użyłeś języka marynistycznego, to ja użyję języka komputerowego, zrzut matrycy. To znaczy, prymas potrzebował ewidentnie, będąc, nazwijmy to językiem bardzo współczesnym, przebodźcowanym. Ewidentnie za dużo się działo w jego życiu. No i się nie dziwię, bo on tak spotykał po kilka tysięcy osób rocznie na prywatnych audiencjach. To jest lekka przesada z punktu widzenia wytrzymałości normalnego człowieka. Prymas był dość normalnym człowiekiem. W związku z tym potrzebował oczyścić głowę. I pisał to, co go spotkało, po to, żeby o tym nie myśleć i żeby móc wrócić do tego w momencie, kiedy będzie mu to potrzebne. To są zapiski dla niego przede wszystkim. Chociaż on sobie w pewnym momencie zdał sprawę, że to będzie fundamentalne źródło historyczne, ale nie poprawiał ich. Nie poprawiał ich, choć widać wyraźnie, że w latach 70. zaczął przemycać jakieś takie rozważania filozoficzne. Te zapiski w związku z tym troszeczkę się różnią.
Zdał sobie sprawę, że będzie to czytane z innymi pytaniami.
Tak, zdecydowanie. To znaczy, i że jest w stanie nad tym jakoś panować. To znaczy, że to nie, no, że być może nie będzie to tak, że komuniści to po prostu zabiorą i nigdy nie oddadzą. Tak jak było z pewnymi fragmentami, które wróciły wprawdzie do prymasa, no, ale nie miał tych gwarancji.
Przypominam sobie moment, gdy zostały opublikowane notatki z rekolekcji, to oczywiście zupełnie inny materiał, z rekolekcji papieża Jana Pawła II. To była taka cała dyskusja, czy dobrze, czy niedobrze, że zostało opublikowane, a ci, którzy się na nie rzucili, wielu z nich odeszło rozczarowanych, że to są takie różne po prostu wypiski z Pisma Świętego, z różnych miejsc, jakieś krótkie te plany zajęć i tak dalej, że nic się o duszy tego człowieka z tych notatek nie dowiadujemy, to ja muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że się pewnie dowiadujemy, tylko musimy trochę popatrzeć na
charakter. To chyba jest źle wydane, to znaczy ja tylko, że ja nie bardzo sobie wyobrażam, jak to dobrze wydać, to jest inna sprawa. Natomiast w tej chwili ukazują się inne zapiski Jana Pawła II, to znaczy przypominam sobie i moim zdaniem one są rewelacyjne, tylko, że to są inne zapiski, tak? Bo wyszły chociażby dwa takie dzieła, które do tej pory żeśmy nie korzystali z tego w każdym razie. To znaczy cykl rekolekcji Jana Pawła II do biskupów polskich wygłaszanych w Grecji i bodajże w Ziemi Świętej z lat 60. Bardzo ciekawy tekst, to znaczy mnie przynajmniej wciągnął w lekturze. No a potem cykl wykładu z etyki Kulowski, prawda? I też wydaje mi się, że dość to jest interesujące. To ty więcej możesz powiedzieć jako filozof, ale przynajmniej nie jest to banalny cykl. I teraz paradoks polega na tym, że te zapiski Jana Pawła II z rekolekcji są celowo bardzo zdawkowe, no bo on to pisał dla siebie po to, żeby inni nie wiedzieli, co on, co on ma tam napisane. Także powiedziałbym, że wysiłek wydawniczy przy zmierzeniu się z tym tekstem jest gigantyczny. To prawdopodobnie mógłby wydać Styczeń albo Grygiel. Być może Półtawski, ale tak szczerze powiedziawszy, to też mam wątpliwości, czy oni by sobie poradzili z tym kodem. No a to niestety było tak wydane, jak się wydaje źródła historyczne. No i to jest trochę chybione. W przypadku promemoriów Wyszyńskiego mamy do czynienia z innym tekstem. Ten tekst jest ciągły. To po pierwsze. Prymas koduje bardzo niewiele rzeczy. Czasami koduje nazwiska, ale to też jest od wielkiego dzwonu, że tak powiem. To znaczy, trzeba pamiętać, że on po prostu nie zapisywał wszystkich informacji. To znaczy, tego, co naprawdę nie mógł zapisać, to nie zapisywał. Później można mieć wątpliwości, czy zawsze zapisywał trafnie, dlatego, że zwłaszcza w latach 70. pojawił się taki problem, że mamy osoby żyjące, a prymas pisze o ich na przykład problemach zdrowotnych. Tak? No i to jest pytanie, co z tym zrobić? Tak? I do tej pory nie... na razie stoimy na stanowisku, że to publikujemy, natomiast prawdopodobnie, ja nie wiem, czy będziemy to publikować na przykład z nazwiskami, no nie jestem pewien, bo już są takie sygnały, że to jest redaktor naukowy ma wątpliwości, prawda, czy to, jak to ugryźć, tak, to znaczy, zwłaszcza, że mówimy o osobach, które mogą się poczuć osobiście dotknięte, no bo wydarzenia z lat 70., a być może nawet rodzina nie wie, co tam się działo. Ale tego typu rzeczy jest na szczęście stosunkowo niewiele, mimo wszystko jest to stosunkowo niewiele. Większość uwag jest, powiedziałbym, taka, chciałoby się powiedzieć, bardzo dosadna momentami, ale dość konkretna. To znaczy, tam nie ma pomówień, o tak to powiedzmy, tam są raczej takie twarde fakty i opinie prymasa na ten temat.
Zaraz będę dopytywał, co ewentualnie zmienia się w naszym widzeniu prymasa, albo czego się możemy dowiedzieć, do jakiej warstwy jego osobowości możemy dotrzeć dzięki temu tekstowi, a teraz robimy sobie chwileczkę przerwy. Wracamy do naszej rozmowy o promemoriach prymasa Wyszyńskiego i o tym, na ile ukazanie się tego, słyszeliśmy, że stopniowe, tak, dokonujące się fragmentami, ukazywanie się tego tekstu, tego ogromnego materiału, na ile ono wprowadza nas w jakieś, no, z oczywistych względów niemanifestowane fragmenty, warstwy duszy prymasa. No, z jednej strony to jest pytanie o to, na ile promemoria pośrednio, bezpośrednio dają się czytać jako taki zapis jakiejś intymności duchowej tego człowieka. Już trochę wyjaśnialiśmy sobie, że niekoniecznie, że to pośrednio jakoś trzeba traktować. Na ile z drugiej strony, to drugie pytanie, że od razu jeszcze dorzucę, na ile z kolei ta już, nazwijmy, no niekoniecznie zwyczajnie intymna duchowo, ile po prostu sekretna część tego, jak coś odbierał, jak coś sobie referował sam i tak dalej pozostawiał, na ile jest czymś, co można powiedzieć okazuje się tą ukrytą stroną Księżyca, że właściwie bez niej całego Księżyca nie sposób zrozumieć.
Myślę, że oczywiście to drugie rzeczywiście ma miejsce, to znaczy prymas w promemoriach daje upust na przykład temu, jak myśli. Nie sądzę, żeby każdego swojego rozmówcę wpuszczał w te rejony swoich rozważań intelektualnych. Także dlatego, że miał on, powiedziałbym, dość umiarkowane zdania o możliwościach intelektualnych, zwłaszcza tych, którzy uchodzili wówczas za warstwę intelektualnie przywódczą, uważając ich po prostu za ludzi, no co tu dużo gadać, zniewolonych. Bardzo mało miał partnerów, że tak powiem, których uważał za partnerów, ale nie dlatego, że się specjalnie wynosił, bo to jest taka opinia, którą myślę, że przemycają zwłaszcza ci, którzy zostali jakoś tam odstawieni przez prymasa na boczny tor, że był człowiekiem wyniosłym. No nie wygląda na to, jak patrzymy na te zapiski promemoryjne. Natomiast to był człowiek o bardzo przenikliwym, takim analitycznym umyśle, który doskonale zdawał sobie sprawę z realiów. I po prostu to, co on uważał za dość precyzyjny i taki, powiedziałbym, bez nieemocjonalny opis rzeczywistości, mogło być traktowane przez innych jako, no, rzecz, nie wiem, dyskusyjna, czy nawet momentami drażniąca, tak? Ale dlatego, że no, on nie naprawdę był bardziej przenikliwy, no co to dużo mówić. I różne jego obserwacje są dla nas zaskakujące, ale zaskakujące nie dlatego, że, powiedziałbym, dotyczą rzeczy, o których nie wiedzieliśmy, tylko że one reinterpretują tę rzeczywistość bardzo mocno. Rozmawiając o promemoriach, często przywołuję opinię byłego prezesa IPN-u, czyli Łukasza Kamińskiego, człowieka, który zna przecież źródła dwudziestowieczne dobrze. I on powiedział otwartym tekstem w pierwszej chyba rozmowie ze mną na ten temat, że to jest takie źródło, które na pewno reinterpretuje całe nasze spojrzenie na PRL. I rzeczywiście tak jest. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko fakt, że no, na przykład jednym z czołowych źródeł, które wpłynęły na interpretację PRL-u u wielu historyków, a pośrednio również czyichś czytelników, były pamiętniki Rakowskiego, które uważano za super obszerne, bo tam miały 5 tomów bodajże. No to wyobraźmy sobie, co się dzieje w momencie, kiedy mamy do czynienia z człowiekiem przede wszystkim, po pierwsze, moralnie wyżej stojącym od Rakowskiego niewątpliwie, intelektualnie wybitniejszym i jeszcze do tego lepiej poinformowanym, moim zdaniem, w różnych aspektach, oczywiście być może nie w aspektach życia wewnętrznego partii, chociaż też nie jestem pewien momentami, a na pewno jeśli chodzi o życie społeczne Polaków. I w dodatku człowieka, który nie zafałszował swoich pamiętników. Znaczy dzienników, tak? No bo przecież wiemy teraz już na 100%, że to, co dostaliśmy jako dzienniki Rakowskiego, w rzeczywistości była przeróbką sporządzoną dla, że tak powiem, zjadaczy literatury lat 90. To mogę powiedzieć, że my pracujemy na rękopisie zdeponowanym w latach 70. W związku z tym nie ma mowy o tym, że to zostało jakoś przeinterpretowane przez...
Rękopisie czy maszynopisie? Zapisywał to...
Ręcznie. Mamy braki pewne w rękopisie, to znaczy został maszynopis zdeponowany przez prymasa. Do końca nie wiemy dlaczego. Przypuszczać można, że doszedł do wniosku, że któryś, bo takie chyba mamy 2,5-lecia, że tak powiem, że rzeczywiście został nam tylko maszynopis. Wiemy skądinąd, że to jest złożone przez prymasa, w związku z tym, no, utraktujemy to jako autentyk, prawda? Ale z tym muszą sobie poradzić redaktorzy naukowi tych tomów. No nie, ja za nich nie będę teraz tworzył jakichś tam piętrowych przypuszczeń. Natomiast, no to jest ogromna większość, właściwie z wszystkich epok tych zapisek, to jest autentyczny rękopis prymasa. Nikt nie ma wątpliwości co do autentyczności ręki Przynajmniej do tej pory się nie znalazł taki, który by powiedział, nie, to jest ręka, nie wiem, czyjaś tam innego, innej osoby. Nie, to jest dość charakterystyczne pismo. Także.
Powiedziałeś, że zmienia to albo zmieni to, prawda? Bo to będzie stopniowo wchodziło.
No tak, tak, już zmienia, a zmieni jeszcze bardziej, moim zdaniem.
Z jednej strony rozumiem warstwę naszego myślenia o sytuacji Kościoła, o całym, można powiedzieć, układzie kościelnym również w PRL-u, o ludziach Kościoła, bo to pewnie tam jednak mamy różne charakterystyki.
Tak, ale myślę, że to jest raczej pokazanie przede wszystkim bogactwa, bo powiedziałbym tak, że myślenie o tych zapiskach jest jako o czymś sensacyjnym, jest przede wszystkim podyktowane takim myśleniem trochę klerykalnym, to znaczy a cóż to za plotki tam prymas z naszego środowiska duchownych przemycił. To owszem, tam są takie rzeczy, które no, mogą nawet momentami bulwersować, natomiast w gruncie rzeczy to nie o to chodzi, to znaczy to, co jest najbardziej ciekawe, to jest po prostu gigantyczna przestrzeń Kościoła polskiego, która zostaje opisana przez człowieka, który jest za niego odpowiedzialny i go zna. I w związku z tym pojawiają nam się postaci piękne i brzydkie, ale na ogół piękne. Postaci, które żyły w tym Kościele. Postaci biskupów, postaci księży, postaci świeckich. Najsłabiej wypadają w tym wszystkim tak zwani urzędowi katolicy świeccy. Też nie wszyscy, niektórzy wypadają całkiem przyzwoicie, powiedziałbym. Generalnie rzecz biorąc, oni są najsłabsi oraz część duchownych, których prymas uważa, że nie spełniają swoich ról jako duchowni. I rzeczywiście tam potrafi napisać dość ostro o nich. Natomiast o większości osób pisze dość łagodnie, z dużą wyrozumiałością w gruncie rzeczy, z dużym zrozumieniem ich sytuacji. Często najciekawiej jest, że na przykład komuniści nie są najgorzej opisywaną warstwą, chociaż na przykład są też antypatie. No, taką antypatią ewidentną prymasa Wyszyńskiego jest Cyrankiewicz. Cyrankiewicz jest, no, to jest ten facet, który no to, że, powiedziałem, że słowo rzeźnik z Wybrzeża to nie jest dalekie od tego, no, myślę, że tak nie napisał prymas, ale, no ale pisał, że Cyrankiewicz ma krew robotników na rękach. My zresztą, proszę zwrócić uwagę, interpretujemy wydarzenia na Wybrzeżu troszeczkę inaczej. Tam ta sprawczość Cyrankiewicza, czy też
tak,
wina
nie
jest tak eksponowana. A dla prymasa to jest jeden z głównych odpowiedzialnych za to, co tam się stało. Tego typu rzeczy nam jakby przypominają trochę, po pierwsze, jak to było odbierane na bieżąco, różne rzeczy, jak były odbierane na bieżąco. Po drugie, jednak jednocześnie są przefiltrowane przez naprawdę wybitny umysł i to wybitny umysł, który rozumie i Kościół, i politykę. To znaczy, co jest rzadkością chyba nawet wśród wybitnych duchownych, prymas naprawdę dużo z polityki rozumiał. Chociaż polityki się, no nie bawił się w nią, to znaczy nie uprawiał tak rozumianej polityki przesuwania tam pionków, nie wiem, prowokowania partii w różnych, to raczej nie, natomiast potrafił prowadzić politykę w tym znaczeniu, że pewną strategię relacji budować. To tak. I stąd na przykład bardzo ciekawie jest myśleć właśnie o prymasie jako o polityku. To jest jeden ze sposobów naszego myślenia o prymasie, który no, w wyniku promemoriów jednak się bardzo niuansuje. To znaczy widzimy, jak on działał, jak on myślał, jak on podchodził do różnych rzeczy. I to jednak jest przede wszystkim człowiek Kościoła. To nie ulega żadnych wątpliwości. To znaczy człowiek Kościoła także w tym znaczeniu, że jego celem nie jest osiąganie celów politycznych, tylko osiąganie celów duchowych.
No, jednym z wyzwań, którym wiemy już, tak, biografowie prymasa przy różnych okazjach, w różnych podejściach naświetlali wcześniej. Jednym z prawdziwych wyzwań prymasa była pewnego rodzaju, nie można powiedzieć samotność, ale taka, jakby to powiedzieć, bardzo daleko idąca osobista odpowiedzialność tutaj w Polsce, za losy Kościoła w Polsce, w sytuacji, w której widzi okoliczności, sposób działania komunistów, jakąś perspektywę zabezpieczenia lub właśnie wręcz odwrotnie, odebrania bezpieczeństwa instytucji Kościoła w Polsce. I z drugiej strony, no właśnie dlatego mówiłem o pewnej samotności czy takiej odpowiedzialności bardzo osobistej, bo jak to bywa w historii, to nie jedyny taki przypadek, że hierarcha Kościoła zagrożonego i Kościoła lokalnego no, znajduje czasami większe, czasami mniejsze zrozumienie w tej powszechnej centrali Kościoła. Czasami zderzają się jego własne wizje z jakimiś, można powiedzieć, innymi szerokimi planami dyplomatycznymi. Mamy to również w promemoriach?
Tak? Oczywiście, chociaż chyba nie wszystko. Ja myślę, że są lepsze źródła do tego. Oczywiście najlepszym by było poznanie korespondencji prymasa z dykasteriami watykańskimi. My na razie dokopujemy się do części takiej korespondencji i ona pewnie będzie lepszym do tego źródła w gruncie rzeczy. Natomiast promemoria będą niezastąpione, jeśli chodzi o pewne opinie, tak? To znaczy, których nie wyraża się wprost do rozmówcy, tak? Natomiast to widać. To widać, że prymas jest zdystansowany do... To też jest bardzo ciekawe, bo to pokazuje też głębię i jednocześnie wielkość prymasa, bo z jednej strony on ma własną wizję i uważa, że sekretariat stanu Stolicy Apostolskiej się myli. Tam chodzi o tą tak słynną Ostpolitik, że się myli. Ale prymas też zmienia w gruncie rzeczy swoje opinie, to znaczy, czy też je niuansuje, bo no, za czasów Jana XXIII on jest przeciwnikiem, powiedziałbym, takiego ostrego wchodzenia w konflikty z komunistami. Jest ewidentnie zwolennikiem jakiegoś złagodzenia kursu, to znaczy nie utrzymywania kursu Piusa XII, to z całą pewnością. Coś, co doprowadzi później Józefa Mackiewicza do stwierdzenia, że tak naprawdę to mamy do czynienia z filokomunistą, tak? To znaczy z właściwą, powiedziałbym, delikatnością przy Mackiewiczowi to zostało sformułowane. Natomiast no Wyszyński oczywiście żadnym filokomunistą nie był, natomiast był bardzo sceptyczny, zwłaszcza po 1955 roku, czy w ogóle można myśleć o rozmontowaniu komunizmu natychmiast, bo nie wierzył w Zachód, krótko mówiąc. I to chyba jest jego najważniejsze, bo to tam Stolica Apostolska miała tu, myślę, w jego mniemaniu mniejsze znaczenie niż polityka Zachodu, w którą po prostu nie wierzył. Bardzo konsekwentnie w nią nie wierzył i miał rację.
To zupełnie inna droga niż droga w innych warunkach kardynała Mincentiego. Prawda?
Zupełnie inna, tylko proszę pamiętać o jednej rzeczy. Wyszyński to właśnie jest człowiek, który politykę rozumie. Niespecjalnie mu się ona podoba, nie uczestniczy w niej w znaczeniu takiej sprawczości władczej, o tak powiedzmy, ale próbuje na nią wpływać i z czasami skutecznie mu się to udaje, a przede wszystkim on doskonale rozumie, o co w nich chodzi. A Mincenty jest człowiekiem, który nie rozumie polityki. Rozumie kategorie moralne, rozumie kategorie takie, powiedziałbym, eschatologiczne i tu Wyszyński moim zdaniem rozumie doskonale tak samo jak Mincenty, no tylko, że jednocześnie rozumie jeszcze jedną warstwę rzeczywistości, której tamten nie rozumiał. I stąd powiedziałbym, że opinia na przykład Wyszyńskiego o Mincentym wcale nie jest bardzo dobra. Uważa Mincentiego za rodzaj, no nazwijmy to histeryka, tak? To znaczy człowieka, który przedwcześnie reaguje na różne rzeczy. Chyba więcej szacunku miał, jeśli chodzi o tych takich niezłomnych mężów kościoła, chyba więcej szacunku miał do Stepinacza i do Slipyja. Choć ze Slipyjem był w polemice bardzo ostrej z innych powodów, tak, to znaczy narodowych przede wszystkim. Tak. Nie no, Wyszyński był rzeczywiście bardzo ostrym krytykiem przede wszystkim jego poprzednika, to znaczy arcybiskupa Szepteckiego, tak. To znaczy, to rzeczywiście tam można znaleźć to rozsiane, ale takie niezbyt przychylne opinie. Natomiast Wyszyński jest po prostu bardzo subtelnym w tym myśleniu. I to jest ciekawe, żeby obserwować. Mało mamy takich osobowości, które są aż tak precyzyjne i tak subtelne.
Nie tylko są aktorami sceny politycznej, ale także świadomymi strażnikami zasad, którymi w tej polityce chcą się kierować. Wracamy do rozmowy o promemoriach prymasa Wyszyńskiego. Mówiliśmy o tym, jak wygląda w promemoriach prymas polityk, to znaczy ktoś, kto, no właśnie, trochę tak wygląda, nie tyle ktoś, kto został do polityki przymuszony, bo okoliczności go niewątpliwie do niej przymuszały, ale także ktoś, kto w każdych okolicznościach musiałby jakąś politykę, jako pasterz kościoła w relacjach z państwem, musiałby podejmować.
Tak, to znaczy, zewnętrzne. Rzeczywiście nie jest to człowiek, który by odpowiadał takiej posoborowej historii wycofywania się z polityki, ale jednocześnie nie jest to człowiek, który uważał, że zadaniem biskupów jest, jakby to powiedzieć, opowiadanie się po stronie partii politycznych. To jest zupełnie inny poziom jakby refleksji. Wydaje mi się, że głębszy po prostu i ciekawszy zarazem. No tak.
A jeśli chodzi o ten wymiar już jakby wewnętrznie kościelny, oczywiście tak jak zaznaczyłeś wcześniej, nie wydaje się, żeby najciekawszym wątkiem były tutaj personalia i rozważania, kto w jaki sposób został, jakimi przymiotnikami tam opisany, ale interesują nas oczywiście te wielkie wydarzenia, w których prymas uczestniczył, niekiedy zupełnie w pierwszym szeregu, czasami z tego drugiego, w którym którym z kolei widzi się czasami dokładniej różne procesy. Na przykład Sobór Watykański II to jest czas, w którym prymas jest aktywny, jest obecny, jest aktywny na forum Kościoła Powszechnego.
No jest członkiem prezydium Soboru,
właśnie,
tak. Więc postać, na pewno najbardziej wpływowa postać z Kościoła Europy Środkowej w tym czasie. No i niewątpliwie człowiek, który świadomie w tym wszystkim uczestniczy. To jest też bardzo ciekawe, bo stanowisko prymasa jakby neguje te podziały, które się wykrystalizowały po latach, jakby wokół na przykład interpretacji Soboru. To jakby to powiedzieć, gdyby posadzić z jednej strony takiego klasycznego tradycjonalistę, a z typu powiedzmy, nie wiem, Roberto Di Mattei, tak? A z drugiej strony, który, nawiasem rzecz biorąc, w ogóle nie rozumie prymasa. Znaczy on, znaczy stopień ignorancji Di Matteiego na temat Wyszyńskiego jest po prostu przerażający. To znaczy widać, jednak ta włoska szkoła myślenia jest jakoś ograniczająca, widać, wyraźnie to widać. A z drugiej strony, jakby posadzić modernistę, to on też zupełnie nie rozumie, o co chodzi Wyszyńskiemu.
No jest ciągle oskarżany prymas o to, że wszystko hamował, nie rozumiał, mieszkał w pontyfikacie Piusa XII, nie potrafił się mentalnie
Zupełnie nie, to znaczy, ja bym powiedział tak, on korzystał z pontyfikatu Piusa XII, na przykład był wielkim zwolennikiem Instytutów Świeckich, no swoje najbliższe współpracownicę uformował na kształt
ósemki,
uformował instytucjonalnie na kształt Instytutu Świeckiego, a więc niejako skorzystał z dorobku papieża Piusa XII. On w ogóle wszystkich papieży dość wenerował, to znaczy starał się znaleźć wspólny język, starał się znaleźć, jakby to powiedzieć, to, gdzie mógłby pomóc papieżowi. Nie wchodził w polemiki z papieżem, natomiast absolutnie wchodził w polemiki z jego otoczeniem. I tu bardzo ostro czasami, to najbardziej widać za czasów Pawła VI, kiedy prymas z Pawłem VI ma dość dobry kontakt, chociaż oczywiście nie rozumieją się tak dobrze jak z poprzednikiem, z Janem XXIII. Natomiast z otoczeniem Pawła VI, na przykład z kardynałem Wio, no mam wrażenie, że w ogóle się nie rozumieli.
Sekretarzem stanu.
Ówczesnym sekretarzem stanu, tak? To znaczy Francuzem. I prymas rzeczywiście ma takie postacie, z którymi się zupełnie nie rozumie, natomiast z papieżami rozumie się, stara przynajmniej, do pewnego stopnia rozumie się doskonale, dlatego że wszyscy papieże, z którymi on współpracował, no w znacznej mierze powierzają mu kierowanie Kościołem w Polsce, także w zakresie kompetencji papieskich. Przecież te nadzwyczajne pełnomocnictwa, tak, fakultaty specjalissime, to co te tajemnicze, bo nie do końca nawet do dzisiaj opisane specjalne uprawnienia prymasowskie legata papieskiego, no to jest niesłychany dowód zaufania. Niesłychany dowód zaufania. I Wyszyński je interpretuje samodzielnie, doprowadzając często swoich adwersarzy tutaj w Kościele w Polsce do absolutnej białej gorączki, no bo poczyna sobie dość konsekwentnie, ale dość obcesowo w tym zakresie. Natomiast działa w zakresie kompetencji przyznanych mu przez papieży, to niewątpliwe.
Byłoby bardzo ciekawe dowiedzieć się, przeglądając promemoria, rozumiem, że one są wyposażone w skrupulatne indeksy i będziemy w stanie jednym ruchem niektóre nazwiska
ale oczywiście. Oczywiście, nazwiska z całą pewnością. Także.
Idąc tropem tej ciekawskości, ale wychodząc na troszkę jaśniejszą polanę, chciałem zapytać o to, jak się wyłania w promemoriach, kiedy, w jaki sposób wyłania się w różnych barwach ten, który został ostatnim znanym prymasowi papieżem, a który wcześniej był osobą, której był świat, sam mógł obserwować moment, w którym zostawał biskupem, zostawał metropolitą, zostawał potem kolejnym kardynałem.
Te fragmenty akurat chyba są dość dobrze znane, dlatego że one były wydawane, to tam szukano tych fragmentów. Generalnie rzecz biorąc, to są stosunki bardzo sympatyczne. To znaczy kardynał Wojtyła, wcześniej biskup, arcybiskup Wojtyła, on się pojawia stopniowo coraz bardziej od połowy lat 60. tak naprawdę, czy też od pierwszej połowy lat 60. Stosunkowo niewiele jest zapisek dotyczących tego biskupa na samym początku jego drogi biskupiej, no jako biskup pomocniczy Krakowa, no to tam specjalnie nie wchodził prymasowi w oczy, o tak powiedzmy. Natomiast wydaje się, że mimo wszystko trzeba powiedzieć tak, że tu widzimy ogromne zaufanie prymasa do przyszłego Jana Pawła II, no i ogromne przywiązanie do Jana Pawła II w tych ostatnich latach, co jest o tyle zaskakujące, że przecież prymas był przyzwyczajony do takiego bezdyskusyjnego leadershipu, tak to nazwijmy, w episkopacie. No i musiał się z dnia na dzień przestawić w sytuację, kiedy na pewno jest człowiekiem numer dwa. Choć oczywiście Jan Paweł II też pokazywał no, wyjątkowe znaki przywiązania i to nie chodzi tylko o ten uścisk braterski podczas inauguracji pontyfikatu 22 października, tylko w ogóle. Mój problem jest taki, że ja znam też sporo innych źródeł poza promemoriami dotyczących tej kwestii, to znaczy widziałem ich korespondencję, widziałem zdjęcia, to bynajmniej nie wyłącznie zdjęcia właśnie z inauguracji. No i to jest więź szczególna. Więź szczególna, no ja czytałem relacje dotyczące momentu śmierci prymasa Wyszyńskiego, czy też tej ostatniej rozmowy, która wzruszającej, którą mamy przekazaną przez księdza Piaseckiego
w ostatnich dniach,
trzy dni przed śmiercią, 25 maja chyba. No to wszystko pokazuje, jak bardzo ta relacja jest specyficzną przyjaźnią, chciałoby się powiedzieć, przyjaźnią ludzi, między ludźmi, między których dzieliło 20 lat, tak, ale którzy naprawdę sobie ufali. Co najzabawniejsze, też potrafili ze sobą polemizować, co jest rzadkie przy tego typu relacjach. To znaczy Wojtyła odmawiał wszelkich polemik, które uważał za głupie, o tak powiedzmy. Stąd na przykład te wszystkie relacje świeckich z Krakowa, którzy usiłowali napuścić, krótko mówiąc, kardynała Wojtyłę na krytykę kardynała Wyszyńskiego, którego nie rozumieli i często nie akceptowali. Nigdy się to nie udało. Natomiast ja widziałem taką korespondencję, gdzie oni polemizują. Głównym polem polemiki zresztą były kwestie bynajmniej nie najgłębsze, tylko bardzo specyficzne. To znaczy na przykład kwestia organizacji uczelni katolickich w Polsce. Oni się rzeczywiście tam nie zgadzali. I póki Wyszyński był liderem, że tak powiem, to stawało na jego opinii, a jak Wojtyła został papieżem, to stanęło na opinii Wojtyły. Tak? To absolutnie się nie dogadali chyba do śmierci, no ale mimo wszystko byli sobie bardzo oddani, to znaczy, bo te wszystkie rzeczy to były drobiazgi w porównaniu z tymi zasadniczymi elementami, które ich łączyły. A to jest bardzo podobne postrzeganie Kościoła, właśnie takie wymykające się tym standardowym podziałom, bardzo podobne postrzeganie Polski i bardzo silna maryjność. Tak? To były te trzy rzeczy, które niewątpliwie ich łączyły. A to, że mówili trochę innymi językami, na pewno mieli różne osobowości, no właśnie mieli inne zdania na temat poszczególnych kwestii, takich bardzo szczegółowych, no to na tle tych zasadniczych zbieżności to był drobiazg.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
Ja dziękuję za zaproszenie.
Państwo razem ze mną mogli uczestniczyć w krótkim przeglądzie tego, co już mamy i tego, co jak rozumiem...
W ciągu następnych 6 lat mam nadzieję, że dostaną państwo do ręki.
Stanie się tak. Naszej będzie bliżej nas. Promemoria wydawane w kolejnych tomach. Mieliśmy okazję rozmawiać z jedną z osób, która pracuje nad udostępnieniem tego wielkiego zasobu. Zapraszam sam siebie, ale też i państwa do pilnej lektury przynajmniej fragmentów tego ogromnego.
No już 4 tomy mamy, więc za moment, jak mówię, będzie ich 8, więc no mam nadzieję, że jest co czytać.
Dziękuję raz jeszcze, a państwa zachęcam jak zwykle do następnego naszego konwersatorium w niedzielę o godzinie 13. A teraz żegnam naszego gościa.
Do widzenia państwu.
Dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia. Paweł Milczarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.